Rozpoczął się nowy dzień, 27 dzień stycznia, wtorek, kolejny dzień naszego życia i kolejny dzień naszego programu, programu w Radiu Maryja, teraz program nocny. Zostali z nami i nasi goście z godziny przed północą. Mówiliśmy, rozmowy były na temat silna Polska dla cywilizacji życia, a nasi goście, którzy pozostali, to oczywiście pan poseł do Parlamentu Europejskiego, pan poseł Marek Jurek, także prezes prawicy Rzeczypospolitej. Witamy ponownie, bardzo serdecznie.
W nowym dniu już.
Tak, w nowym dniu, ale widzę, że tutaj telefony są zajęte, a więc słuchacze z chęcią jeszcze będą rozmawiać i będą się dzielić ze swoimi też myślami i pytaniami. I drugi gość, pan dr Krzysztof Kawęcki, także wiceprezes prawicy Rzeczypospolitej, no i działacz samorządowy, tak możemy powiedzieć, bo pamiętamy poprzednią audycję, mówiliśmy o samorządach, pan się ubiegał o miejsce.
Tak, ubiegałem się o mandat do sejmiku województwa mazowieckiego. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które głosowały. Koledzy, ja otrzymałem ten mandat, jestem w sejmiku mazowieckim, podobnie jak moi koledzy z Prawicy Rzeczypospolitej, Marian Piłka i Piotr Strzębosz i oczywiście bardzo dziękuję również ojcu za umożliwienie nam udziału i przedstawienie programu.
To był wybór, właśnie wybór mieszkańców, prawda, konkretnych osób, które tak, tutaj pana widziały, czy pana też, pana posła do Parlamentu Europejskiego w swoim tym... No,
w konkretnych okręgach. Okręgach. Tak, ja w okręgu tak, podwarszawskim, powiaty podwarszawskie.
To zacznijmy tę część rozmów, zanim jeszcze telefony, drodzy panowie. Ten tytuł sam, Silna Polska, rozpatrywaliśmy go w kontekście cywilizacji życia, obrony życia od naturalnego poczęcia aż do śmierci, ale myślę, że sama nazwa Silna Polska dla niektórych, prawda, budzi taki, prawda, efekt, no, troszeczkę ciszej, nie tak głośno, nie mówmy, jak to Silna Polska, to jakiś taki, prawda, nacjonalizm, może jakieś takie, no, znów ci Polacy są najważniejsi, nie, ale to się okazuje, że właśnie można bardzo tutaj pozytywnie to rozumieć i tą silność, moc Polski rozumieć. Ja myślę, że bym zapytał panów, jak panowie to widzą w tym kontekście, Silna Polska dla cywilizacji życia, ale też Silna Polska w kontekście na przykład patriotyzmu gospodarczego, czy też takiej zdrowej polityki historycznej, bo tu widzimy, mamy problemy gospodarcze, a więc ten patriotyzm gospodarczy jest tutaj bardzo potrzebny, no i zdrowa polityka historyczna, bo znów słyszymy o polskich obozach zagłady, a więc mamy rocznicę kolejną, prawda, wyzwolenia Auschwitz, strasznego miejsca, a tutaj pytanie, czy kolejny lapsus, czy to jest kolejna jakaś, prawda, prowokacja. Więc bardzo ważne, żeby ta silna Polska miała silnik też no, prowadzących ją, ale również i w jakiś sposób też no, reprezentujących Polskę i tutaj na naszym tutaj miejscowym, prawda, krajowym świecie, no i także w Parlamencie Europejskim. Jak to widzimy? Bardzo proszę, pan przewodniczący Marek Jurek.
Ja myślę, że jesteśmy w Radiu Katolickim. Ja bym przypomniał taką jedną rzecz, to co pisał w Caritas in Veritate Benedykt XVI w tym momencie, kiedy w Europie zaczynał się ten wielki kryzys finansowy. Ojciec Święty w gruncie rzeczy napisał coś takiego, znaczy pisał o znaczeniu państw, że w dzisiejszych czasach państwa odzyskują swoją wagę, dlatego że jeżeli narody w ogóle mają w obliczu nacisku na przykład międzynarodowych koncernów panować nad własną przyszłością, muszą działać poprzez swoje państwa. I Ojciec Święty napisał, że państwo jest szczególnie potrzebne tym narodom, które świeżo odzyskały niepodległość. Bez tego tak naprawdę współpraca międzynarodowa jest niemożliwa, jeżeli państwa, te, które mogą być pominięte w tej współpracy, zlekceważone, nie dysponują tego instrumentu prezentacji własnych racji, własnych praw, jakim jest państwo. I w tym sensie każde państwo, każdy naród jest powołany do tego, żeby być narodem silnym, żeby mieć silne państwo, bo silne państwo to nie jest takie, które dominuje nad innymi, bo nie o to chodzi, tylko to jest takie państwo, które kształtuje swój los, które sprawia, że nie okoliczności nami rządzą, ale że my kształtujemy okoliczności, które nas dotyczą. Kiedyś o współpracy europejskiej takie bardzo mądre słowa napisała premier Thatcher po zakończeniu swojej kadencji, krytykując ten model, federalistyczny model współpracy europejskiej, ten federalistyczny koncept Unii Europejskiej. Ona napisała, że wielkie zwycięstwa narodów Europy zostały osiągnięte we współpracy. Zwycięstwo Francji, Niemiec, Włoch w I wojnie światowej. Zwycięstwo zachodniej państw, narodów zachodniej Europy w II wojnie światowej, zwycięstwo wolnego świata w zimnej wojnie, no to zostało osiągnięte we współpracy narodów, ale dzięki temu, że współpracowały państwa narodowe. Gdyby nie było państw, nie byłoby tej współpracy. Okres międzywojenny przed II wojną światową pokazał kompletną indolencję organizacji międzynarodowych, że Liga Narodów, która miała zagwarantować pokój, okazała się kompletnym statystą polityki międzynarodowej. Także państwo, każde państwo powinno dążyć do tego, żeby być państwem silnym, ale powtórzę jeszcze raz, po to, żeby kształtować okoliczności, które wpływają na nasze życie, a nie żeby okoliczności nas kształtowały. I sprawa druga, o której ojciec mówił, sprawa patriotyzmu gospodarczego i również siły państwa w tym kontekście, to znaczy państwo silne, to jest państwo, które pozwala rozwijać się swojemu narodowi. Naród, który się rozwija, to jest naród, który kształtuje silną klasę średnią, to jest naród, który realizuje upowszechnienie własności. To musimy dobrze rozumieć. Upowszechnienie własności to nie jest rozdawanie własności, to nie jest rozdawanie cudzej własności. Upowszechnienie własności to jest stworzenie sytuacji, w której ludzie mogą dochodzić do własności, budować swoją własność. Dzisiaj w Polsce to oznacza przede wszystkim na przykład obronę praw rolników jako samodzielnych producentów, jako właścicieli swoich rodzinnych gospodarstw. Upowszechnienie własności to oznacza dobre warunki inwestowania i warunki do kontynuowania swojej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy wystartowali, więc na ogół drobnych, albo jak się rozwinęli, to średnich przedsiębiorców. Państwo silne to jest państwo, które to realizuje. A co znaczy słabe państwo? No niestety to przykro o tym mówić, ale na przykład mówię, przejedźmy się z Torunia na północny wschód z 2 godziny. Dojedziemy na Warmię, zobaczymy często puste wsie. To jest przykład państwa, które nie jest w stanie organizować życia społecznego. To jest jedna z tych, i to mówię z ogromną, to mówię naprawdę z bólem, dlatego że to jest kwestia również bilansu tego, czego się nie udało zrobić naszemu pokoleniu w polskiej polityce. To jest kwestia tego, że komunizm nie zbudował, on zablokował powstawanie polskiej własności na ziemiach odzyskanych, zrobił tam PGR i tak dalej, a wtedy, kiedy ta polska własność mogła się pojawić, no to po prostu nie wykorzystaliśmy tej szansy. Dzisiaj mamy ten epilog, o którym mówiliśmy przed północą, to znaczy w miejsce tej próżni pojawiają się przedsiębiorstwa agrarne, tak należałoby powiedzieć, bo nawet trudno tutaj mówić o rolnictwie, zagraniczne przedsiębiorstwa agrarne, które po prostu tą ziemię próbują wykupywać. Oczywiście wobec tego musimy organizować środki oporu, żeby do czegoś takiego nie dopuścić. Ale to jest właśnie silne państwo. To jest państwo, które jest w stanie zagwarantować rozwój gospodarczy, harmonijny rozwój gospodarczy, otwarty, do którego ludzie się mogą włączać, gdzie decyduje konkurencja, gdzie każdy ma szansę wystartować, decyduje pomysł, odwaga, czyli inwestycja i tak dalej, gdzie naród się normalnie rozwija. I państwo silne to oczywiście państwo, które w życiu gospodarczym gwarantuje reguły uczciwej konkurencji, bo to, o czym często zapominamy, to, że wolna przedsiębiorczość opiera się na konkurencji, ale opiera się również na prawie, które gwarantuje uczciwą konkurencję.
No i ten właśnie patriotyzm gospodarczy, oczywiście, panie doktorze, trudno nam wracać teraz do, bo mamy inne systemy właśnie ekonomiczne, inne uwarunkowania, inaczej handel się odbywa, czy w ogóle jakieś układy wewnątrz Europy czy świata, ale żeby na przykład wracać do tych zasad, o których na przykład kardynał Chlont wspominał przed wojną, prawda, żeby Polak kupował u Polaka, pomagał w ten sposób Polaków, osadników i tak dalej. Natomiast no myślę, że no, chciałoby się prosić o takich przywódców, prawda, takich prowadzących naród, żeby mieli takie poczucie, że, no, że czasami jednym podpisem, jedną decyzją, jedną drugą umową można bardzo dużo zrobić, żeby państwo wzmocnić.
właśnie tutaj wspomniał ojciec kardynała Chlonda, bodajże w liście z 1931 roku, w liście pasterskim, określił te chrześcijańskie zasady życia społecznego, których tutaj ojciec wspomniał. No właśnie, mówimy o upowszechnieniu własności, ale to jest ten upowszechnienie własności, ten patriotyzm, można powiedzieć, ekonomiczny, on jest w sposób taki naturalny związany właśnie z tym, co nazywamy katolicką nauką społeczną, w tym nauczaniu społecznym Kościoła, bo przecież w encyklice papieża Piusa XI, Quadragesimo Anno, ta kwestia występuje, to jest jak gdyby rzecz zupełnie naturalna. Zresztą właśnie ten ruch tego dystrybucjonizmu, tego, co w polskiej myśli politycznej nazywano właśnie własny dom, własny warsztat pracy, czy też rodzinny warsztat pracy, to jest właśnie rzecz bardzo, bardzo ważna. Myślę, że w takim aspekcie też wewnętrznym można też mówić o silnym państwie, silnym siłą swych obywateli, aktywnością obywateli. To Felix Konieczny powiedział, że my musimy stworzyć społeczeństwo silniejsze od państwa. To znaczy chodziło tutaj o to, żeby właśnie to było państwo, to często nazywamy państwo obywatelskie, a więc państwo właśnie zorganizowane, gdzie właśnie jest to państwo także przyjazne i obywatelowi, i silne państwo to jest państwo przyjazne narodowi, ale silne państwo w tym aspekcie rzeczywiście takim, powiedziałbym, zewnętrznym, to jest po prostu państwo narodowe, to znaczy państwo realizujące w sposób suwerenny własne zasady, także politykę zagraniczną, a nie jakiś taki twór w ramach, nie wiem, jakiegoś takiego super państwa federalistycznego, do którego niestety zmierza Europa. Zatem silne państwo to jest raczej państwo bliskie tej idei Europy ojczyzn czy Europy państw, jakie formułował chociażby de Gaulle.
Czyli nie ma silnego państwa, słabych obywateli, prawda? Słabych w sensie niezorganizowanych, mało aktywnych, jakichś takich wycofanych, nawet zakompleksionych w takim kontekście. No patrzymy, mówimy nas, a Polska znalazła się w Europie w 2000 roku, prawda?
To jest ta było idea, mówione. Idea polskiego republikanizmu, można powiedzieć, bo zawsze polski republikanizm, ten jakże różny od tego republikanizmu jakobińskiego, po prostu był tym republikanizmem właśnie aktywności, takiej można powiedzieć obywatelskiej, ale też zawsze był powiązany z wiarą, z dążeniem do wolności, właśnie tej wolności obywatelskiej, ale również tej wolności państwowej, czyli z tą ideą właśnie niepodległości. I w tej cywilizacji właśnie łacińskiej, w cywilizacji chrześcijańskiej, w cywilizacji zachodniej, model państwa to jest właśnie model państwa republikańskiego, czyli w tym dobrym rozumieniu właśnie państwa obywatelskiego.
No właśnie, czyli myśląc tutaj silna Polska, myślimy silne państwo, zorganizowane społeczeństwo w pozytywnym sensie, no i też no, na gruncie wartości, a dla nas tymi wartościami są wartości chrześcijańskie, oczywiście oparte na prawie naturalnym. Nie ma tutaj, akurat mamy to szczęście, chociaż no właśnie, różnie to wygląda, że mamy pewien taki jednak monolit, prawda, spraw wartościowych, jesteśmy oparci na cywilizacji rzymskiej i przez tyle wieków no, rola Kościoła była bardzo wielka, chociaż niektórzy teraz próbują nam mówić, że to jest jakiś wybór, jakaś tam, prawda, część, jakaś tam składanka. Nie, nie jesteśmy puzzlami tutaj, co do tego nie ma wątpliwości, jesteśmy społeczeństwem tutaj bardzo no skrystalizowanym, chociaż pewne są zarysy i pewne jakieś, niektórzy by chcieli może, żeby były jakieś pęknięcia. No ale właśnie, co robić? Ja myślę, że to, co było mocne dla nas, mówię jako tej tkanki społecznej, w czasach niewoli, prawda, zaborów, że nie było państwa, nie było organizacji administracyjnych, natomiast przetrwał naród i przetrwała Polska.
Tak, to jest dlatego, że naród jest wspólnotą realnie istniejącą. I tak jak ojciec pytał, czy państwo nieobywatelskie może być państwem silnym, ja bym powiedział, że no być może być w jakichś innych cywilizacjach. W cywilizacjach, które na przykład uczyniły tak jak na wschodzie, w cywilizacji mongolskiej, gdzie państwo i społeczeństwo jest własnością wojska, gdzie jest dodatkiem do wojska, no to tam być może to wojsko jest tą podstawą państwa, a nie społeczeństwa, ale u nas w Polsce nie sposób sobie wyobrazić, jeżeli u nas w Polsce społeczeństwo, naród mający poczucie własnej tradycji, obowiązku wobec przyszłości nie jest podstawą państwa, no to nie ma siły tego państwa, to jest rozpad państwa. To jest po prostu rozpad państwa i tego oczywiście nie chcemy. Ale co znaczy ta siła? To po prostu oznacza świadomość tego, że wiemy, dokąd idziemy. Że mamy poczucie swojej przyszłości, że wiemy, że krok po kroku, być może powoli, ale rozwiązujemy swoje problemy. Nasz problem polega na tym, że przez ostatnie ćwierćwiecze odzyskaliśmy niepodległość, ale zamiast przystąpić do budowy państwa, to zaproponowano nam, mówię o siłach, które wtedy na początku lat 90. dominowały, czyli liberalna Unia Wolności, Unia Demokratyczna wtedy i postkomuniści, zaproponowano nam tak zwaną transformację ustrojową. Transformacja ustrojowa, czyli ustrojowe przekształcenie czegoś, co było wcześniej, PRL-u, a nie budowa silnego, niepodległego państwa. I to jest paradoks, że my odzyskaliśmy niepodległość, ale nie przystępując do budowy silnej, efektywnej, dającej poczucie przyszłości, władzy suwerennej. To jest jakieś wyzwanie, które trzeba ciągle nadrobić, jakąś próbą przełamania tego było dwulecie IV Rzeczypospolitej, ale mówię, wyzwanie jest ciągle przed nami. A wyzwań szczegółowych jest bardzo, bardzo wiele, począwszy od wyzwania demograficznego, przez ciągle ułomną strukturę ekonomiczną, przez zagrożenie polskiego rolnictwa, przez brak polityki europejskiej, to, że właściwie współpraca europejska jest terenem robienia karier dla polityków, a nie tak naprawdę próbą szukania oparcia dla naszej, takiego planowego, celowego szukania oparcia dla naszej niepodległości. No i wreszcie to wyzwanie największe, wyzwanie obejmujące cały świat naszej cywilizacji, to znaczy właśnie kryzys cywilizacji chrześcijańskiej, który oczywiście na Zachodzie doprowadził do tego, no powiedzmy sobie otwarcie, do załamania, dlatego że pod koniec swojego życia Święty Jan Paweł II w Ecclesia in Europa pisał wręcz o apostazji, o milczącej apostazji narodów Europy, że te narody milcząca apostazja, więc raczej może nie tyle milczące wyparcie się wiary, no bo to jest zawsze głośne, ale takie zapomnienie o wierze, zapomnienie, zbiorowa amnezja duchowa i tak dalej. Natomiast u nas to oczywiście ma inny wymiar, dlatego że my ciągle jesteśmy narodem katolickim, no ale pojawia się taka propozycja, żebyśmy przestali być. Pojawia się propozycja, żebyśmy przestali być, no i kiedy na przykład dzisiaj...
No i nic w zamian, bo się mówi tak dobrze, przestańcie być katolicy, no i kim mamy być? Proszę bardzo.
To jest pewna koncepcja, to co na Zachodzie, wybór kompletnego relatywizmu, bo za każdym razem jak słyszymy, jeżeli ktoś nam proponuje, żebyśmy na przykład uznali, że rodzina jest taką samą formą życia, jak związek chwilowy czy przypadkowy. Jeżeli ktoś coś takiego proponuje, to proponuje nam wyrzeczenie się porządku naturalnego, który stanowi fundament naszej wiary. Dlatego, że pamiętajmy jedno, że Pan Jezus w Ewangelii pobłogosławił cały porządek naturalny. Przecież tam cały czas słuchamy o pietas, o przywiązaniu do tych, którym jesteśmy winni przywiązanie, o odpowiedzialności dla rodziców, że ktoś, kto mówi na przykład zaniosłem dar przed ołtarz i wyrzekłem się i dzięki temu mogę się wyrzec naturalnych obowiązków wobec rodziców. No to jest grzech. Ewangelia jest pełna, ona jest zbudowana na porządku naturalnym i kiedy dzisiaj się nam mówi, że mamy tego porządku się wyrzec, bo można sobie zbudować świat na nowo. Ponazywać tak jak komunizm nazwał na przykład pionierów nazwał harcerstwem, zdradę nazwał patriotyzmem, czasami wręcz bandytyzm nazwał bezpieczeństwem, bo zwykły bandytyzm nazwał bezpieczeństwem. Tak samo dzisiaj mamy taką neototalitarną próbę ponazywania rzeczy inaczej.
Albo przekręcania nazwy, bo to jest ciekawe, szczególnie w Polsce, tak mówię, jest taka jakaś dziwna karłowatość znaczeń. To znaczy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, była taka, prawda?
Polska, ani Zjednoczona, tak, ani partia, ani
Robotnicza. Nawet no, Platforma Obywatelska. No wiemy, jaka to obywatelskość jest tej Platformy, prawda? Że są poszczególni wodzowie, którzy mają tam wpływy, mają siłę. Obywatele jakoś tam się nie mogą za bardzo mieścić. Patrzą, zresztą zwykli członkowie no, są już bardzo zniesmaczeni, nie? A nazwa jest piękna, prawda? Bo coś, tak, co ma obywateli...
zjednoczyć, tak. Platforma zbierają się,
samo tu dać coś, co ma robotników zjednoczyć, wzmocnić, a tu robotnicy jak te myszy biedne, prawda, gniecione, ledwo co, prawda, zipiały i a partia się czuła dobrze.
No mi się podoba ta stara prawda, że w tych czterech słowach Polska Zjednoczona Partia Robotnicza nie było ani jednego prawdziwego. Bo nie była ani Polska, nie była to partia, no bo partia to jest w systemie parlamentarnym, gdzie część społeczeństwa chce przekonać inną część.
Bo to jest część.
Tak. Ani Zjednoczona, no bo to wiadomo, że to UB zjednoczyło i tak dalej. Ani Robotnicza, no bo co oni wspólnego mieli z robotnikami. Ale chcę jeszcze wrócić na chwilę do tego, o czym mówiłem, że naprawdę, kiedy nam się proponuje dzisiaj na przykład wyrzeknijcie się porządku naturalnego, prawa naturalnego, to jest propozycja tak naprawdę, no to jest właśnie ta milcząca apostazja, o której mówił Jan Paweł II. Tylko mówię, u nas to, co na Zachodzie stało się faktem, u nas jest ciągle tylko, ale to tylko w dużym cudzysłowie, bo to jest ogromne zagrożenie, tylko tak zwaną propozycją, ale my ciągle jeszcze jesteśmy narodem katolickim, jesteśmy w stanie budować swoją przyszłość, tylko to, co wyróżnia prawicę chrześcijańsko-konserwatywną, która ma długą historię jeszcze od naszej działalności w Ruchu Młodej Polski, ma długą historię całego naszego pokolenia, ale którą dzisiaj reprezentuje prawica Rzeczypospolitej, nas wyróżnia to, że przez całe nasze pokolenie, od początku naszej działalności mówiliśmy, że wybór cywilizacji chrześcijańskiej musi być wyborem świadomym. Bo nawet w latach 70. mówiliśmy, że ona dzisiaj już w zachodniej Europie się cofa. Tym bardziej widzimy to od lat 90. Widzimy, jak to dociera do nas, no i bez żadnej satysfakcji stwierdzam, no, że mieliśmy rację, ale ja mam takie przekonanie, że coraz więcej ludzi rozumie te nasze racje, tylko z kolei my ich przekonujemy, że jak mamy się temu przeciwstawić, to musimy cywilizacji chrześcijańskiej dać konkretną politykę. Tak jak dzisiaj, w tej konkretnej sytuacji, którą mamy dzisiaj w Polsce, dzisiaj, wczoraj, dzisiaj, sytuacja Ella One, forsowania tego środka wczesnoporonnego, forsowania coraz bardziej, bo władza go forsuje już dawno. My 2 lata temu robiliśmy protesty przed Urzędem Rejestracji Produktów Lekowych przeciwko zmuszaniu aptekarzy do sprzedaży tego, a dzisiaj się jeszcze trzeba ułatwiać dystrybucję. My proponujemy konkretne działania. Dezyderaty w komisjach, rezolucje w parlamencie, interpelacje w parlamencie europejskim, odpowiedzialność władzy, a nie tylko załamywanie rąk i mówienie to straszne, bo jeżeli obserwator życia politycznego mówi to straszne, to już jest jakaś jakość i wartość, ale jeżeli polityk się do tego poprzestaje, to albo jest nieudolny, albo wprowadza w błąd społeczeństwo.
No to odrzucenie tego, no może chciałem powiedzieć, tego prawa naturalnego, o którym tu była mowa, no doprowadziło do tego, że w zasadzie destrukcji już, można powiedzieć, uległy podstawy etyczne naszego kontynentu, ale niestety to zjawisko również właśnie przenika także do Polski. No na przykład w krajach Unii Europejskiej doprowadzono do wprowadzenia do słownika prawnego pojęcia związku partnerskiego. U nas są też już nie tylko zakusy, ale już podjęte działania legislacyjne niestety w tym kierunku. Oraz doprowadzono do zalegalizowania związków osób tej samej płci, najpierw jako związku partnerskiego tak zwanego właśnie, czyli związku formalnie jak gdyby mniej chronionego przez prawo w porównaniu do małżeństwa, ale później jako no, tak zwanego, jak to oni określają, również małżeństwa, co jest zupełnie jakąś aberracją. No ale można oczekiwać no, w tej rzeczywistości zachodniej, że dalszy wzrost znaczenia grup etnicznych i wyznaniowych, uznających poligamię za zjawisko dopuszczalne, doprowadzić może do legalizacji takich form związku. Takie głosy już się pojawiają, na przykład we Francji. A to zgodnie właśnie z tą przyjętą zasadą legalizowania wszystkich form tak zwanego życia rodzinnego. No, bardzo niebezpieczna jest ta inżynieria społeczna, ta pokusa kontrolowania jakości genetycznej nowonarodzonych, która może sprzyjać, no to już się pojawiają też takie głosy, pojawiają się taka pokusa, chęć rodziców posiadania tak zwanego designed kit, czyli zaprojektowanego dziecka, a więc dziecka, którego no, można określić możliwość doboru genów w celu zapewnienia
kolor oczu, wszystkich
tak, zdolności, wyglądu, zdolności, płci, właśnie, no. braku genetycznych.
Wszystko zależy od tego, jak się panowie niektórzy umówią, prawda? Czy kiedy się zaczyna życie, kiedy jest człowiek. Skojarzyło mi się, bo dzisiaj był, panowie mieli program, był taki film o konferencji Wannsee. Taka była sławna, straszna. Zebrało się kilkudziesięciu panów w mundurach. Mieli punkt założenia, że Słowianie i powiedzmy ludność żydowska mają przestać istnieć i koniec. I wszystko robili tak, wszystkie ustawy robili pod to, żeby to realizować, żeby właśnie rzeczywiście rasa aryjska była największą rasą w świecie. I ja widzę tu pewne podobieństwo. Jest no tak. punkt wyjścia, umawiamy się to i to i temu mamy służyć. I wtedy wszystkie ustawy, wszystkie normy podporządkujemy właśnie temu naszemu widzeniu świata. To jest straszne rzeczy, prawda?
Mamy eugenikę. Oczywiście, ojcze, ten neototalitaryzm...
Przepraszam, że przeszkodziłem.
Tak, ale mówię, ten neototalitaryzm posługuje się kłamstwem jak ten wcześniejsza forma totalitaryzmu, dlatego że zwróćmy uwagę na jedno. Takie pojęcia jak na przykład związki partnerskie czy niedyskryminacja, to są pojęcia nacechowe, to są pojęcia bardzo insynuacyjne. Dlatego, że to jest założone, że na przykład małżeństwo jest związkiem niepartnerskim, czyli opartym na przemocy, na dominacji, na braku właśnie normalnych partnerskich relacji, czyli no tego, co wszystko mamy w małżeństwie katolickim.
Kontrakt.
Ale w małżeństwie katolickim mamy już doskonale przystawalni. Mąż ma kochać żonę jak własne ciało, no. Mamy być doskonale zauważać potrzeby drugiej osoby, którą kochamy i tak dalej. I to jest natura. A oni nam jakiś związek, prawda, że my jesteśmy niepartnerski, że nasze małżeństwa to są związki niepartnerskie albo inna formuła, ta czysto neomarksistowska, ta wprowadzona w traktacie lizbońskim do prawa europejskiego zasada niedyskryminacji. Przecież to jest czysta insynuacja, to jest założenie, że historia kultury europejskiej to jest historia dyskryminacji, którą oni przy pomocy rewolucyjnej władzy teraz zaczną usuwać. Karczując i tak dalej. Ja miałem taką przygodę ostatnio wspólnie z Kazimierzem Ujazdowskim w Parlamencie Europejskim, że jak na Komisji Praw Obywatelskich zwróciliśmy uwagę, że słuchamy przemówień, z których wynika, że właściwie w Europie ma być jakaś zgoda co do realizacji postulatów politycznego ruchu homoseksualnego, a my mówimy, że no niech zauważą, że tej zgody nie ma po faktach prawnych. Na Litwie ustawa o przeciwdziałaniu demoralizacji. Przeciwko właśnie tym politycy politycznego ruchu homoseksualnego. W Polsce, na Słowacji konstytucyjne zapisy, na Węgrzech konstytucyjne zapisy o tym, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. W Chorwacji wygrane referendum, ale narody zachodniej Europy, które tego samego chcą, ogromny ruch Manif Puchtus. No i jaka była reakcja na to naszych współdyskutantów? No, jedna z naszych koleżanek, posłanka szwedzkiej partii liberalnej, zaczęła w kwestii formalnej wołać do przewodniczącego, że jak to w ogóle możliwe, że tego typu poglądy są wygłaszane na forum parlamentu, że przy to obraża słuchaczy, to obraża tą salę i tak dalej, prawda? Czyli co jest ciekawe, że ta negacja rzeczywistości idzie tak daleko i ta rewolucyjna uzurpacja, że po prostu należy traktować życie chrześcijańskie w Europie czy cały porządek naturalny jako coś zupełnie nieobecnego w życiu ludzi, nieobecnego albo przynajmniej nieobecnego prawnie, nielegalnego, co nie ma prawa być prezentowane, co nie ma prawa być uzasadniane i tak dalej. To jest sytuacja najzupełniej rewolucyjna. Rewolucyjna, posługująca się instrumentami charakterystycznymi dla rewolucyjnej propagandy. To znaczy językiem insynuacji, czyli kłamstwem, które zawsze jest elementem propagandy, przynajmniej według tej amerykańskiej definicji, że propaganda to sposób argumentacji, który ma słuchaczy wprowadzić w błąd. I drugi element, no to jest właśnie ta przemoc, przynajmniej przemoc strukturalna. Nie będziemy was słuchać, zakrzyczymy was, nie macie prawa mówić i tak dalej. I dlatego my powtarzamy, mówię, dosłownie powtarzamy od 30 lat, że nie dziwmy się, że to wszystko postępuje w Polsce, bo albo oprzemy nasze życie w porządku konstytucyjnym, a przynajmniej w porządku zgody społecznej, konsensusu narodowego, wartości niekwestionowanych, tak jak w pewnym sensie niekwestionowany był autorytet świętego Jana Pawła II. Albo oprzemy to na zasadach cywilizacji chrześcijańskiej, albo jeżeli te zasady będą tylko taką sobie propozycją, to po prostu będziemy się cofać.
Tu też widzimy, tak myślę, bo był taki czas, żeśmy pół Polski dyskutowało, dlaczego pan marszałek podjął taką, a inną decyzję wtedy, kiedy był marszałkiem. No i teraz mamy, no, tę odpowiedź przed chwilą pan odpowiedział, nie? Albo coś dla nas jest punktem odniesienia trwałym, stałym, albo po prostu traktujemy to wszystko jako, no, dzisiaj tak, jutro tak.
Dlatego tak, dlatego żeby przypomnieć o nienegocjowalności tych zasad, o dramacie, który się wtedy rozgrywał i żeby pokazać, że to nie jest tak, że my mówimy innym o ich powinnościach, ale wtedy, kiedy sytuacja, ale my sami potrafimy dzielić los spraw, których bronimy.
Ale niektórzy pytali, czy wtedy nie udałoby się więcej dobra uzyskać przykładowo niż ta decyzja. No ale to są tematy,
ojcze,
pytania takie
na
granicy sumienia, prawda?
To oczywiście, to jest, to była kwestia sumienia,
tak, było to.
Ale przede wszystkim ja chcę powiedzieć jedno, wtedy Polska przeżyła ogromny narodowy dramat, którego, jak to często niestety w historii bywa, w zasadzie w ogóle nie zauważyliśmy. To, że jeszcze o tym mówimy, to może w jakimś niewielkim stopniu to, że wtedy właśnie tym aktem powiedziałem o tym, że miał miejsce wielki narodowy dramat, bo byliśmy bardzo
blisko,
naprawdę bardzo, bardzo blisko zmiany, która pozwoliłaby dzisiaj to wszystko, co było przez ostatnie 7 lat z tymi wszystkimi podchodami, wojną podjazdową rządów Tuska-Kopacz przeciwko instytucjom cywilizacji życia, przeciwko polskiemu prawu, które chroni życie. Te wszystkie kwestie, to znaczy problem, czy jeżeli para gimnazjalistów ma dziecko, to czy to dziecko ma prawo do życia? Czy w aptekach powinno się dystrybuować, a tym bardziej zmuszać aptekarzy do dystrybucji środków wczesnoporonnych? Czy ustawa o ochronie życia obejmuje tylko dzieci poczęte in ventre, czy również dzieci poczęte in vitro? Te wszystkie kwestie byśmy rozpatrywali w świetle normy konstytucyjnej, która by je oświetlała, a nie w świetle propagandy władzy, która je zaciemnia. W tych ciemnościach się robi bardzo złe rzeczy.
Ja myślę, że już oddamy głos naszym słuchaczom, którzy ten wstęp potraktują jako też formę już dyskusji, bo od Silna Polska dla cywilizacji z życia troszkę żeśmy rozszerzyli tę formułę jeszcze naszej dyskusji przez te kilkadziesiąt jeszcze minut, więc zapraszamy bardzo gorąco nasi goście, pan poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Rozmawiamy i czekamy na telefony od państwa, już są one, ale jeszcze przypomnimy numery. 655-2355, 655-2356, dla zagranicy 655-2333, 655-2366.
Świat bezdroża myśli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. Jak mysz przez lat, jak wspomnień ślad wraca dziś. Pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my
Odbieramy telefony, jest 38 minut po północy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto jest z nami i skąd?
Rafał z Warszawy.
Kłaniam się, panie Rafale.
Kłaniam się panom posłom. Myślę, panowie posłowie, że już czas, aby wykorzystać NATO do zmiany sytuacji w Polsce, bo wyborami, zdaje się, nie da się tego zmienić. Raz przez nachalną dezinformację w mediach opanowaną przez środowiska postsowieckie w Polsce. Dwa przez fałszerstwo tych wyborów, bo już im sama manipulacja w mediach widać nie wystarcza. Tak czy tak, proszę mi obiecać, panowie posłowie, jeżeli w tych wyborach nie wygra kandydat PiS-u, a w parlamentarnych nie uzyskacie takiej przewagi, żeby zmienić sytuację w Polsce, w sądach, w policji, to sięgniecie do, po co już dawno powinniście sięgnąć właściwie, po interwencję wojsk NATO w Polsce, bo jest okazja. Po zamachu smoleńskim jest wspaniała okazja, żeby się przy pomocy wojsk rozprawić z tymi...
No, panie Rafale, ja myślę, że trudno nam kontynuować tutaj już ten wypowiedź pana, bo jest taki pewien realizm, prawda, i polityczny, jakiś taki nawet myślowy. No, musimy, warunki takie, jakie mamy, wiemy, że każde rozwiązanie militarne jest najgorsze, jakie może być. Natomiast po to nam Pan Bóg dał rozumy i wolną wolę, żeby to inaczej kształtować. Bardzo proszę, pan poseł Marek. No,
ja myślę, że przede wszystkim my naprawdę nie możemy szukaniem żadnego jakiegoś nadzwyczajnego wytrycha, tym bardziej za granicą, zastępować naszej własnej odpowiedzialności. My pamiętajmy o jednym. Doktor Kawęcki mówił o tym, chyba przed przerwą jeszcze, o tym, że jak w latach 70. wątłe były środowiska niepodległościowe, potem, kiedy były lata 80. Solidarność, wielkie poruszenie narodowe, wielki ruch społeczny, największy w historii Polski, ale aspiracje państwowe artykułujące też nie najmocniej poziom zaangażowania politycznego już w wolnej Polsce. To wszystko my ciągle mamy przed sobą, naprawdę wzmocnienie poziomu zaangażowania w nasze życie publiczne. Jeżeli to będzie rosło, to naprawdę to i wyniki wyborów będą inne. Ja wierzę, że już tym razem, ale mówię, rozwiązanie szukajmy w sobie, a nie za granicą. Sprzymierzeńców się ma po to, żeby działać z nimi na forum międzynarodowym, a na forum narodowym działa się właśnie zawsze poprzez opinię publiczną. To jest jedyny sposób budowania siły państwa w naszej cywilizacji. A tak właśnie w przerwie mówiliśmy jeszcze o tym, że rzeczywiście, tak jak ojciec powiedział, rozszerzyliśmy pole naszej dyskusji, bo z rozmowy o silnej Polsce dla cywilizacji życia zrobiła się silna Polska przeciwko kontrkulturze śmierci, ale to bardzo realny problem, przed którym stoimy. Bardzo realny problem, przed którym stoimy i zagrożenie, przed którym musimy Polskę obronić po prostu.
Przed chwilą też wysłuchaliśmy wspaniałego utworu Krzysztofa Klęczona i Czerwony Gitar, bodajże sprzed prawie już 50 lat, bo to jest chyba koniec lat 60., 68 rok, czy koniec lat 60., Biały Krzyż, ale to tak właśnie taka refleksja zrodziła się, że jaki jest w tej chwili, jaki jest w tej chwili właśnie ten stan naszej kultury, jak niski jest ten stan naszej kultury, teatru, kinematografii, ale także edukacji, bo to trzeba też niestety powiedzieć, że szkoła, także szkoła polska od pewnego czasu uczestniczy niestety w tym procesie destrukcji. To oczywiście ma związek z sytuacją tej rewolucji, można powiedzieć, pedagogicznej, która nastąpiła w Europie w końcu lat 60. właśnie, gdzie rola szkoły uległa redefinicji. A więc głównym już zadaniem szkoły nie jest formowanie umysłów uczniów, lecz kształtowanie oczekiwanych postaw. To w tej chwili to się nazywa, przeniknęło również do polskiej szkoły, do polskich szkół, tak zwanych kompetencji społecznych i personalnych. A to są kompetencje te społeczne i personalne kształtowane przez tak zwane nauczanie międzykulturowe, zgodnie z którym no, różne kultury już nie tylko nie współistnieją obok siebie, ale wzajemnie się mają przenikać. Tak, by w ostateczności wytworzyć jakąś taką nową kulturę. I ta wersja, można powiedzieć, kosmopolityzmu no, dąży do odcięcia młodego pokolenia od historii, tradycji i tożsamości. Myślę, że niestety także ma to związek właśnie z tym, co się dzieje w polskiej szkole, także z ograniczaniem właśnie chociażby lekcji historii.
Albo tworzenie takich segmentów bezsensownych, prawda? Już mówiliśmy o tym, że
tak,
żeby jakiś taki wyciąg...
To jest taki właśnie zachodni styl.
Tą pigułkę, że tak powiem, intelektualną, którą my chcemy, żeby ktoś miał, to tam mu wkładamy, niech sobie przyjmie zestaw witamin, prawda? Będziesz zdrowy. To jest modne teraz te wszystkie... To są substytuty diety, prawda? To są substytuty inteligencji, można powiedzieć.
Tak, dlatego
są nam wkładane.
Proszę ojca, dlatego w programie Prawicy Rzeczypospolitej jest bardzo ważne, i to podkreślamy mocno, żeby nastąpił powrót do zasad edukacji klasycznej, opartej na chrześcijańskiej antropologii. I edukacja klasyczna to rozwijanie i formowanie zarówno tych sprawności intelektualnych, jak i moralnych, ale przede wszystkim przekazywanie też tego kanonu wartości kulturowej zawartej właśnie w naukach humanistycznych. I właśnie to jest to przywrócenie rangi nauczaniu historii, literatury, a także no, poszerzenie na przykład możliwości nauczania łaciny. Także odrodzenie, no, oczywiście tutaj wsparcie dla szkół niepublicznych, tak zwanych prywatnych, no, to są też możliwości w polskim systemie prawnym tworzenia takich szkół i one też mają wielką wartość. Ale oczywiście również trzeba dbać o szkoły, tak zwane właśnie publiczne szkoły państwowe, bo to jest no, gro młodzieży właśnie uczestniczy, chodzi do tych szkół i tam pobiera tę edukację.
Chociaż mówię, ci, którzy mają takie pomysły, to swoje dzieci, bo ich stać, dają do elitarnych, małych szkół, prawda, niejednokrotnie prowadzonych jeszcze przez osoby duchowne, zakonne, które się też krytykuje i wyśmiewa, to tak. Mamy wszystko, powtarza się PRL, no prawda, tak. że walczono z zakonami, z siostrami, a właśnie do szarytek, do innych.
Bo mają dobry poziom,
wychowają.
Mają dobry poziom.
To podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, prawda? Tam, gdzie jednak te szkoły prywatne, tak zwane, mają jakiś poziom czy tak.
Oczywiście. Jest, telefon odebrałem tutaj już pana Pawła, bo się zorientowałem. Już pan chwilkę czeka, ale jest cierpliwy. Witam panie Pawle, prosimy bardzo.
Witam serdecznie, szczęść Boże, obecnym w studiu. Paweł w diecezji płockiej. Proszę pana, zwracam się do pana Marka Jurka. Używa pan słowa trzeba zrobić i tu wymienia pan długą listę potrzeb. Czyli mówiąc tak powiedzmy językiem medycznym, jest diagnoza, ale jest pytanie, jaka jest zalecana realizacja leczenia? I chodzi mi o konkret. I tylko się do jednej sprawy odniosę. Do kogo pan adresuje postulat w sprawie silnej opinii publicznej? I mam tu na myśli instytucje, ponieważ widzę małe szanse na realizację tego postulatu przez rodziców, którzy są mocno uwikłani w codzienną troskę o grosz. To jest jedna sprawa. Druga. Kładzie pan nacisk na kulturę chrześcijańską. A czy właśnie nie ona sugeruje zjednoczenie dla dobra ojczyzny przed chęcią przeforsowania programu własnej formacji? Ja widziałem w tej sprawie dość długotrwającą obstrukcję. Jeśli chodzi o parametry koalicjanta w tamtym czasie, czyli PiS-u, to nie wchodziło tu w grę, moim zdaniem, bratanie się ze złem. Ja mam świadomość niedostatków, szczególnie w zakresie, powiedzmy, spraw dotyczących życia, ale wasza obecność, czyli pańskiej formacji, mogła wpłynąć formująco na te sprawy. Czy mógłby pan również i tą sprawę wyjaśnić? Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Panie Pawle, dziękujemy. Pan Paweł Stały, słuchacz nasz. To tak? Panie pośle, bardzo proszę.
Ja mówiłem już o tym, że kiedy mówimy o silnej opinii publicznej, to mówimy przede wszystkim o polityce, którą zawsze prowadzimy, dlatego że jeżeli pan Paweł mówi o postulatach, które stawiamy, to zawsze są jednocześnie sprawy, które robimy. dlatego że już nie mówiąc o latach 70., 80., kiedy wydawaliśmy w podziemiu pierwsze pisma prawicowe, gdzie na przykład dam jeden taki konkretny przykład. No, niedawno obchodziliśmy dosłownie 35-lecie opublikowania artykułu, 30-lecie, przepraszam, 84 rok 2014, opublikowania artykułu Mariana Piłki, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej, Ludność i Niepodległość, w którym Marian zarysował program zaangażowania demograficznego państwa jako podstawy niepodległości Polski w zupełnie innym kontekście jak dzisiaj, bo wtedy Marian Piłka pokazywał, że ten wzrost demograficzny to był czas, kiedy mówię, rodziły się nasze dzieci, albo wkrótce miały się urodzić nasze dzieci i to był czas, kiedy się rodziło 700 tysięcy dzieci rocznie. Marian pokazywał, że to niesie nadzieję niepodległości, podobnie jak to, że my należeliśmy do roczników, których było nas po 800 tysięcy i tak dalej. Potem, parę lat potem już musiał pisać o tym dramacie, ale cały czas na ten sam temat. Mówię, wtedy wydawaliśmy Politykę Polską czy inne pisma w latach 90., jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale zmagając się z jej większością, potem już w opozycyjnym składzie, cały czas skutecznie walczyliśmy o prawa polskiej opinii publicznej i polskich mediów. Ale oczywiście opinia publiczna to jest dużo więcej, dlatego że opinia publiczna to jest również nasze zaangażowanie w życie polityczne. Ja tu nie zgadzam się z panem Pawłem, który sugeruje, że zbudujemy jedność przez nieangażowanie się w życie polityczne, przez wygaszanie aktywności politycznej. I w Stanach Zjednoczonych do dwóch głównych partii należy 7 milionów ludzi. To biorąc pod uwagę rozmiary Ameryki i Polski, to tak jakby w Polsce należało 1 milion ludzi. Wtedy można przeprowadzać prawybory, dawać rzeczywiście taką naprawdę obywatelską bazę tym wyborom, które naród dokonuje. Tam nie wszystko jest dobre, ale jednego nie można odmówić, to znaczy patriotyzmu i tego w czas wojny, i tego w czas pokoju. W czas wojny przewijającego się w ochotniczym zaangażowaniu, w czas pokoju w zaangażowaniu obywatelskim. Jeżeli chodzi o prawicę Rzeczypospolitej, no możemy się różnić. My nigdy nie uważaliśmy, że nasza partia jest partią wystarczającą. My w ogóle jesteśmy przeciwni takiej filozofii tylko my, bo ona jest filozofią błędną. My mówimy co innego. My mamy swoją rolę do spełnienia w życiu publicznym i to mówię, pełnimy ją od 30 paru lat. Podstawą przyszłości Polski, pan Paweł mówi o warunku, jak mówią socjolodzy, o warunku koniecznym, ale niewystarczającym. Zmiana władzy. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Ale warunek konieczny i wystarczający to jest zmiana władzy i oparcie naszej przyszłości na zasadach cywilizacji chrześcijańskiej, które są uniwersalnymi zasadami, a nie jakimś które nie są ani partykularyzmem narodowym, ani tym bardziej partykularyzmem politycznym. Ja też powtórzę coś, co mówiłem wiele razy. Chyba tylko Marian Piłka i ja jesteśmy parlamentarzystami, którzy nigdy nie głosowali z komunistami, obalając jakikolwiek prawicowy rząd. Dlatego, że głosowaliśmy w obronie rządu Jana Olszewskiego, kiedy również część polityków późniejszej prawicy głosowała z SLD, obalając ten rząd. Głosowaliśmy w obronie rządu Hanny Suchockiej, kiedy było podobnie. Głosowaliśmy przeciwko rozwiązaniu Sejmu w 2007 roku. Zawsze kierowaliśmy się zasadą solidarności prawicy. Natomiast problem polega na tym, żeby ta socjologiczna prawica walcząca o władzę kierowała się solidarnością i lojalnością wobec zasad cywilizacji chrześcijańskiej, żeby na przykład nie chowała głowy w piasek wobec pornografizacji kultury masowej, bo to nie jest coś, co... Ja mogę powiedzieć tak, wierzącego katolika to w ogóle może nie obchodzić, ale odpowiedzialnego obywatela katolika ta deprawacja dzieci, która prowadzi do tego i deprawacja ludzi dorosłych, że oni będą niezdolni założyć normalnych rodzin, gdzie normalnie mąż traktuje żonę i wzajemnie i myślą o małżeństwie nie jako terenie wyżycia, które się może szybko znudzić, ale jako o wspólnocie, która ma również wspólne obowiązki do zrealizowania. Jeżeli nie będziemy z tym walczyć, to nie mamy przyszłości. Nie łudźmy się. Nie łudźmy się. Największe zwycięstwa wyborcze nie zapewnią nam przyszłości, jeżeli nie oprzemy jej na zasadach cywilizacji chrześcijańskiej. A my zawsze będziemy je opierać solidarnie i myślę, że możemy liczyć na pana poparcie, na poparcie pana Pawła dla tej solidarnej polityki, którą prowadzimy.
Zresztą to teraz ta sytuacja koalicyjna, tak trzeba ją nazwać, jest dobrym polem, gdzie można się tutaj zjednoczyć, no bo oczywiście zmieścimy się w tej koalicji i pan Paweł, i ja, i wszyscy, prawda, bo mamy tutaj no, te wspólne siły i jest nadzieja, że, no, można powiedzieć, te wybory samorządowe no, z takim, prawda, z wielkim przytupem, ale zostały wygrane, prawda?
Tylko dlatego, mimo, tylko dlatego, parę centymetrów. Mówię, żeby wygrać jeszcze bardziej przekonująco, to znaczy tak, żeby stworzyć rząd, musimy jeszcze bardziej prowadzić tą politykę solidarności. Nawet jeżeli, bo w poprzedniej jeszcze w audycji telewizyjnej, czy w telewizji trwa, mówiliśmy jeszcze
może
z kim.
Pan nawiąże, bo znów cierpliwość słuchaczy jest nadwyrażona.
Tak, dobrze.
Więc może pan, panie pośle, pan sobie to dopowie do pana tutaj, którego chcę odebrać.
Pozdrawiam pana Pawła serdecznie i czekamy na następne pytanie.
Tak, a my tu mamy kolejnego pana. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Andrzeju, witamy.
Z przyjemnością słucham wypowiedzi pana posła Marka Jurka, zawsze tak inteligentnie i ciekawie powiada o swoich przekonaniach. I pozdrawiam serdecznie panów posłów. Ja się na jedno sobie zwrócić uwagę, bo cały czas, taka jest konfrontacja, że mówimy, sytuacja doprowadziła do tego, że ten rząd w zasadzie jest wrogiem nas, bo ciągle słyszymy i widzimy, co się dzieje z Polską. I mam takie pytanie, dlaczego opozycja nigdy nie powiedziała o takim sytuacji, jak że ślubowanie poselskie i przysięga prezesa Rady Ministrów i członków rządu. Tam jest przysięga, którą wielokrotnie składali. Posłowie Platformy i PSL wielokrotnie składali ślubowanie, że dobro narodu i ojczyzny jest największym dobrem, że zgodnie z konstytucją, no ten cały tekst przysięgi na pewno pan Marek Wielk doskonale zna, bo też mnie jednokrotnie sam składał. Nigdy nie został wywołany taki temat, że te ślubowania, ślubują te przyrzeczenie dla pracy na rzecz dobra narodu, a konsekwencją tego jest, że wręcz przeciwnie, to się wszystko tak odbywa, że nie jest to dobro narodu brane pod uwagę absolutnie, no chociażby ostatnie sprawy górnicze. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o to społeczeństwo, taka refleksja. No niestety trudne to jest społeczeństwo i nie wiem, jak naprawdę, rzeczywiście je naprawić. Tam taki symptomatyczny przykład. Na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskim daleko jest taki zegar długu polskiego. Ja wielokrotnie tam w tej rejonie przebywam zawodowo i tak obserwuję, zatrzymuję się na chwilę, czy ktoś z tego tej ciśmy bluzkiej, która przechodzi, zwróci uwagę na ten zegar i zobaczy, jakie jest zadłużenie Polski. Absolutnie nikt na ten zegar nie patrzy. Nikt nie patrzy na to zadłużenie Polski. I dlaczego na przykład w lokalach wyborczych, w lokalach partyjnych nie ma emitowanego tego zegara, do powtórzenia tej informacji? Dlaczego na sali sejmowej nie można przeforsować tego, żeby znalazł się ten zegar długu, żeby posłowie widzieli, jak w tej aktualnie jest stan zadłużenia Polski i do czego oni zmierzają. To a propos tych wszystkich numerów z prywatyzacją naszej gospodarki, likwidowaniem itd. itd. No i no cóż, no mam dużą wiarę, nie wiem czy mi się uda, czy nam się uda zdobyć tą władzę. Ciemno to widzę, ale no wiara jeszcze jest. Także życzę panom posłom tej mocnej wiary i trwania z nami tutaj i wspierania nas swoją mądrością.
Dziękujemy, panie Andrzeju, szczęść Boże. Pozdrawiamy. No to ja myślę, że jeszcze tu pan poseł dopowie, ale to tak samo jak jest to przysięga i tak mi dopomóż Bóg, niektórzy jeszcze mówią, a potem no to w czym ci ten Bóg ma dopomóc? Pytanie, prawda? Dobrze, że pan Bóg jest wszechmogący i wszechmądry, że nie słucha tego typu nieraz zapowiedzi, jak ktoś mówi, żeby mu pan Bóg dopomagał.
Ja o ślubowaniu wielokrotnie mówiłem jeszcze, kiedy kierowałem izbą, to wielokrotnie powtarzałem posłom, ta izba jest większa od nas wszystkich, dlatego że ja często, jak siedziałem w Sejmie, to mówię, niezależnie od tego, co jedni się tam zachowują godnie, inni no, nieładnie, jedni starają się stanąć na wysokości złożonych obowiązków, inni o nich nie myślą, ale ja zawsze myślałem o tym, jak patrzyłem na tą trybunę, że z tego miejsca pułkownik Beck odmówił ustępstw Hitlerowi, jak to wielkie jest miejsce, naprawdę. I o tym zawsze kolegom powtarzałem, tak samo jak zawsze mówiłem, żeby wszyscy z nas pamiętali, że ślubowali Rzeczypospolitej, a nie sekretarzom generalnym swoich partii. Nawet jeszcze dzisiaj o tym mówiłem w naszej audycji popołudniowej w telewizji Trwam. Ale dziękuję panie Andrzeju, bo na pewno o tym trzeba przypominać stale i bez przerwy. No, druga sprawa, oczywiście, że wszyscy odpowiadamy za nienakładanie na przyszłe pokolenia niespłacalnych zobowiązań, za odpowiedzialność ekonomiczną, szczególnie wtedy, kiedy działamy w imię państwa i społeczeństwa. Tylko pamiętajmy o tym, że to znowu, to jest bardzo poważna kwestia dotycząca, no nie waham się powiedzieć, odpowiedzialności każdego z nas. Dlatego, że no wszyscy sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, czy kandydat na wójta albo kandydat na burmistrza, który przyszedłby z programem, ja w swojej kadencji powstrzymam się od inwestycji, ale zrobię wszystko, żeby zdecydowanie zmniejszyć zadłużenie mojej gminy czy mojego miasta. Czy on wygrałby wybory z konkurentem, który by mówił, że wybuduje i by zadłużał na te cele albo choćby na jakieś, albo na cele konsumpcyjne, więc oczywiście, że obowiązuje nas wszystkich myślenie w kategoriach odpowiedzialności budżetowej, a szczególnie nie nakładania na przyszłe pokolenia zobowiązań, które będą za nas płacić. Ale to wymaga w ogóle takiego realistycznego myślenia o życiu. Ja dzisiaj, jak zaczynaliśmy tą część audycji, to przypomniałem Caritas in Veritate i to, co Benedykt XVI pisał o państwie. Ale tam papież też napisał jedną rzecz, no mówię, z którą trzeba powiedzieć głośno, aczkolwiek trudno się z nią pogodzić, że podstawą tego kryzysu gospodarczego, w którym dzisiaj jesteśmy, to są te wszystkie bańki kredytowe, czyli mówiąc prościej, to jest ta konsumpcyjna chciwość po prostu, której każdy musi wyznaczyć jakieś granice. I między innymi to jest początek zawsze tego zadłużenia i tak dalej. Ale oczywiście, ja się całkowicie z panem zgadzam, że odpowiedzialne rządzenie z państwem to jest również odpowiedzialność za zwalczanie tego zadłużenia, za przeciwstawianie się i tak dalej. Nawet gdyby to było niepopularne, ale my musimy mieć polityków, którzy również mają odwagę przekonywać ludzi, mówić prawdę trudne, wtedy, kiedy tego po prostu wymaga albo odpowiedzialność za sprawiedliwość, albo odpowiedzialność za przyszłość narodu po prostu.
Ja myślę, że te pytania, które pan Andrzej postawił, to w dużym stopniu są pytania, czy powinny być to pytania skierowane nie tyle do opozycji, ile właśnie do tej koalicji rządzącej Platformy i Prawa i Sprawiedliwości, bo wydaje się przede wszystkim, że jak gdyby...
Platformy PSL-u,
bo jak gdyby żyjemy, czy widzimy zupełnie rzeczywistość w sposób odmienny, a przede wszystkim rzeczywiście, tu chodzi o prawdę, bo jeśli pani premier Kopacz mówi, że na unijnym szczycie klimatycznym udało się wynegocjować korzystny dla naszej gospodarki pakiet klimatyczny, no to trudno te słowa traktować poważnie, bo nie sądzę, żeby ona wierzyła w to, o czym mówi, bo przecież chyba doskonale wie, że ten pakiet klimatyczny pozwala właśnie Komisji Europejskiej na sterowanie limitami przydziału emisji. No i przede wszystkim jest to blokada dla polskich zasobów energetycznych tradycyjnych, jak właśnie węgiel kamienny. Więc ktoś, kto no, nie działa i nie działa zgodnie z prawdą i tak formuje takie to, no to trudno, że tak powiem, oczekiwać od takich ludzi jakichś takich postaw etycznych. No i niestety mamy takie skutki, że co innego się mówi, składając na przykład ślubowanie, a rzeczywistość, działania są zupełnie, idą w innym kierunku.
Mamy kolejny telefon, odbieramy, rozmawiamy. Bardzo proszę.
Mogę już mówić?
Tak, jest pani na antenie, prosimy bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, witam ojca, mówi Irena Maria z Warszawy i gości. Proszę panów,
Przy tym, ojcze, ja mam taką wielką prośbę. Jeśli są rozmowy niedokończone, tak, tak z serca do ojca to mówię, żeby więcej dopuszczać słuchaczy, bo panowie powtarzają rzeczy, które my naprawdę znamy przez różnych fachowców, omawiane wielokrotnie w Radiu Maryja. Ale mnie interesuje sprawa suwerennej niepodległej Polski. Całe szczęście, że nagle padło nazwisko ministra Beka. Ale nie pada nigdy nazwisko twórcy niepodległej Polski, o której ojciec święty Jan Paweł II mówił. To był wywiad przeprowadzony z Artyfiem Gudziem. Czy istnieje kult w Polsce marszałka Piłsudskiego? Tego twórcy niepodległej Polski. Dlaczego się państwo tak boicie tego nazwiska? I ja twierdzę, że robicie krzywdę panu Romanowi Dmowskiemu. Nawet, który kiedyś powiedział do swojego przyjaciela, który powiedział, Piłsudski to drugi Garibaldi, a na to, jest nazwisko podane, tego pana w tej chwili nie pamiętam, a na to Dmowski odpowiedział, o, on dużo większy od Garibaldiego. I proszę państwa, i robi się jakiś dziwny podział, przecież suwerenność Polski, ja jestem z tego pokolenia, jestem dumna, że mój ojciec, jako młody chłopiec, poszedł do Legionów i 2,5 roku na froncie był. Przeszedł szczypiorny, wszystko i bitwę bolszewicką.
Tak, pani Ireno, tak, tylko tak się muszę brzydko... Dobrze, dziękuję bardzo, tylko że muszę brzydko wejść w słowo, bo dzisiaj absolutnie nie było tematu... No dobrze, ale pani Ireno, tak jak w Radiu Maryja mówimy o Józefie Piłsudskim i ja sam prowadzący nieraz mam wyrzuty, czy nie jestem zbyt, że tak powiem, tendencyjny, bo to widać, słychać, więc to ostatni zarzut, jaki pani może powiedzieć, że my tutaj nie szanujemy marszałka, czy źle mówimy panu Dmowskim, bo te audycje były, są i będą, nie ma dyskusji i róbmy tak, żeby się wrogowie nie cieszyli, a więc jacyś komuniści, bolszewicy byli, żeby powtarzając te zdanie, że Polską rządzą dwie trumny, prawda, więc Piłsudskiego i Dmowskiego. My żeśmy to już dawno zakończyli. Oczywiście, że tutaj panowie mają też swoją wizję historii i niepodległości, ale nikt nie odbiera marszałkowi jego wpływu i znaczenia, to co pani powiedziała, więc nie ma w ogóle, no nowy temat by nam się zaczął teraz, prawda? Pan doktor Kawęcki zresztą niejednokrotnie tu był obecny, był pan Jan Józef Kasprzyk, pozdrawiamy, który aż cały był czerwony z tego, że mówił o marszałku, a pan doktor też był dumny, że mówił o panu Dmowskim i żeśmy rozmawiali.
Tak, no więc... i potrafiliśmy rozmawiać. Tak. Także no myślę, że rzeczywiście to są już kwestie historyczne. To jest zupełnie odrębne zagadnienie i chyba tutaj no, mówiliśmy zupełnie o innych kwestiach, więc tutaj osoba ani Piłsudskiego, ani oceny nie była przedmiotem w ogóle naszych tutaj wypowiedzi.
Tak jest. A co do prowadzenia, no cóż, staram się, bo jednak mamy gości, to nie też są po to, żeby słuchali tylko, co mówią słuchacze, tylko raczej tak przekładamy sobie te telefony, a no prowadzący to trochę jak pilot. Ja wiem, że ładniej jest może troszkę bliżej ziemi, ale czasem trzeba troszkę w powietrze ponad chmury, więc no pani wybaczy, ale dziękujemy za sympatyczny głos.
Oczywiście.
I kolejny odbierzmy jeszcze, bo czas nam ucieka. Proszę bardzo.
Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, bardzo prosimy.
Aleksander z Warszawy.
Kłaniam się panie Aleksandrze, prosimy bardzo.
Witam panów, witam księdza. Proszę pana, 17 września uciekający Tusk jeszcze zdążył podrzucić takie śmierdzące jajo, które się nazywa specustawą węglowodorową. To jest kontynuacja ustawy górniczo-geologicznej, gdzie zresztą nawet na antenie Radia Maryja profesor Śliwiński Artur opowiadał, że jest to ustawa neokolonialna, ponieważ oddaje naszą ziemię bezdyskusyjnie w ręce koncesjobiorców wydobywczych. Przeważnie są to firmy amerykańskie wydobywcze. W ustawie geologiczno-górniczej to jest 142 punkt, mówiący o tym, że właściciel terenu traci jakiekolwiek prawo do protestu przeciwko ruchowi górniczemu na swoim terenie. A specustawa węglowodorowa mówi o tym, że właściwie ona burzy ustrój państwa, ponieważ zabiera władztwo terenem, zabiera wójtom, radom gmin i oddaje jednoosobowo wojewodzie. Ta ustawa wisi na stronach Ministerstwa Skarbu. Ona nawet nie była poddawana konsultacji społecznej. Na razie przycichło, bo przed wyborami. Natomiast jak ona wejdzie w życie, to jak to będzie wyglądało? Wojewoda, jednoosobowo. Panowie wiecie, słuchacze może nie wiedzą, że wojewoda jest urzędnikiem państwowym. czyli jest człowiekiem premiera. To nie jest osoba wybrana w wyborach. I decyzja wojewody nie podlega żadnemu zaskarżeniu. Wojewoda może przydzielić odszkodowanie za to, że ktoś, że firma weszła na grunt kogoś, i przy czym to odszkodowanie nie podlega zaskarżeniu. I teraz właściwie w majestacie prawa tracimy już nasze państwo, bo jak stracimy ziemię, przypominam, że w 2005 roku pan premier Kaczyński, będący w Ameryce u Dicka Cheneya, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, a tak w 2006, przepraszam, a tak właściwie prezydenta Stanów Zjednoczonych, oddał Polskę w pacht Amerykanom za darmo. Jego brat, pan Lech Kaczyński, który leży na Wawelu, w 2009 roku, można to zobaczyć na YouTubie, w internecie, każdy, kto ma internet, może zobaczyć, oddał Polskę w pacht Izraelowi. Panowie, nie poruszacie tego tematu, nie bójcie się. To nie są sprawy antysemickie, to są sprawy naszej egzystencji, naszego bycia. Kończymy swoją państwowość, panowie. Dlatego, że tak postanowiono. Tutaj ma przyjechać 3,5 miliona Żydów, bo Izrael się kończy. Wy znacie, co powiedział Kissinger w 2012 roku. W 2020 roku nie będzie państwa Izrael. I to, co się dzieje, przecież to nie mówimy o tym, ale wszyscy o tym wiedzą. Warszawa już nie jest polskim miastem. Działalność pani Gronkiewicz-Waltz to jest właściwie to Trybunał Stanu i szafot w trybie...
No, panie Aleksandrze, bo myślę, że pan jest odpowiedzialny za swoje słowa o tyle, że pan powiedział, że pan ma takie imię, nie wiem, jakie pan ma, może prawdziwe. My tu jesteśmy osobami, no panowie są znanymi politykami, więc musimy też nawet uważać, kto nam jakieś pytanie zadaje, żeby nie było prowokacji w pytaniu. Na razie nie, to...
Ja myślę, że pan Aleksander pisze alternatywną historię, opowiada o alternatywnej historii.
Ale panowie się
historii.
Znacie, raczej nie. Znacie.
Nie, ale więc ja tylko podejrzewam, że skoro opowiada o alternatywnej historii, to może ma i imię alternatywne. No ja w każdym razie w Warszawie bywam, no jeżeli jestem u siebie, no to bywam codziennie. To jest piękne polskie miasto. Ja należę, nie wiem, wielu ludzi, którzy zamieszkali w Warszawie, lubią narzekać, że przyjechali skądinąd, ale... A ja bardzo lubię Warszawę, to jest piękne polskie miasto. Nie bardzo wiem, o czym pan Aleksander mówi, ale historia, którą opisuje, to jest jakaś historia alternatywna. No, jeżeli ma pan ochotę coś takiego opowiadać, ale myślę, że więcej szacunku należy się ludziom, którzy budowali historię współczesną również. No... Przed chwilą pani mówiła o szacunku dla budowniczych II Rzeczypospolitej. Ja myślę, że dla ludzi, którzy budowali trzecią niepodległość, też należy żywić więcej szacunku, nawet jak się pan z nimi nie zgadza. I myślę, że to tyle na ten temat.
No, język, pojęcie szafotu to na pewno nie jest pojęcie z polskiej tradycji politycznej, dobrze rozumianej, a oczywiście również prawicowej. Raczej jest to język właśnie taki rewolucyjny, rebeliancki.
No tam potem pan jeszcze mi tłumaczył o Beku i tak dalej, żebyśmy mówili. W każdym razie, drodzy państwo, tu są goście, mamy bardzo taki szeroki teraz temat, się nam już rozszerzył, a my już kończymy nasz program, więc taki trochę od sasa do lasa, natomiast emocje są. Tylko, że uważajmy, bo nie bądźmy ludźmi jednej książki, to znaczy jednej książki historycznej, czy jednego opracowania, tak samo jak są dyskusje na temat Powstania Warszawskiego, czy na temat dwudziestolecia. Nie trzymajmy się jednych książek, a tym bardziej takich niejednokrotnie, gdzie są dyskusje historyków i, bo wiemy, to koncepcja, wiemy, pan, tak, no, pakt Ribbentrop-Mołotow, no i rola ministra Beka i to wszystko. W każdym razie ja tak się trochę uśmiechnąłem, bo pan mówił o tej liczbie. No, to jest takie pytanie. Naprawdę są chyba ciekawsze kraje, z całym szacunkiem, w Europie czy w świecie, gdzie by mieszkańcy tego państwa szukali schronienia, myślę. No, chodzi o dane i warunki pewne, chociaż nie wiem, być może się mylę, nie chcę tu zaczynać zarzewia nowej rozmowy, ale wiemy, nawet patrząc teraz na Europę.
Tak. Proszę Państwa, no, często w takich dyskusjach, często niestety mieszamy te kwestie historyczne z kwestiami politycznymi. Myślę, że też powinniśmy się nauczyć pewnej dyscypliny i myślenia, i wypowiadania, i formułowania myśli. Owszem, no, złe rozumienie historii skutkuje później złymi wyborami politycznymi. To jest jasne, ale dobrze by było, żebyśmy po prostu jednak rozgraniczali, żebyśmy się trzymali często tego tematu, rozgraniczali kwestie historyczne, które są oczywiście bardzo ciekawe i absolutnie się zgadzam z ojcem. Trzeba rzeczywiście rozmawiać, nawet o tych alternatywnych rozwiązaniach. Tak uważam, bo historia jest nauczycielką życia, ale jak rozmawiamy o sprawach no, innego tematu właśnie, czyli silnej Polski dla cywilizacji życia, no to mówimy o tym po prostu.
Przed nami jest konkret.
Sami musimy też się edukować po prostu, bo to się często niestety także pojawia, że często słuchacze, nie wiem, no ci, którzy może mniej zdyscyplinowani, mówiąc delikatnie, po prostu wprowadzają często takie wątki uboczne.
I mówię, panie pośle, pan poseł Marek Jurek się zamyślił, ale naprawdę, no wiadomo, że oceniamy historię, ale nie bądźmy tak za szybko oceniającymi, bo jeżeli będziemy mieć taką alternatywę, że pan premier Kaczyński oddał nas w ręce Amerykanów, pan prezydent Kaczyński w ręce Żydów, państwa izraelskiego, no to pytanie, w jakie ręce nas oddali obecni, prawda, kierujący i tak dalej. Więc musimy zawsze iść do przodu i podsumowując naszą audycję, bo te godziny spędzone razem, jest nadzieja, że Polska będzie, ma szansę być państwem silnym. Ja tu nie chcę nawet mówić, bo żeby ktoś mnie nie odebrał, że jestem jakimś no, patrzącym może jakoś tak, ale pamiętam tutaj książkę i wspomnienia i wypowiedzi księdza Klimuszki, ojca Klimuszki, znanego, prawda, też i człowieka wiary, i który miał widzenia, ale on widział przyszłość Polski w bardzo dobrych, pozytywnych barwach. I to mówił, że to nastąpi na najbliższe 50 lat, że będą takie wydarzenia, które właśnie nam opatrzność ofiaruje. Więc ja mam też jedną taką nadzieję, że jesteśmy narodem wierzącym. Mamy, prawda, niesamowite miejsce, jak gdzie narodziła się idea Bożego Miłosierdzia. Idea, to wiadomo od Boga, ale miejsce kultu Bożego Miłosierdzia. Mamy wielkiego świętego papieża, który jeszcze nie wiemy, jak jego nauczanie wpłynęło na życie współczesnego świata, więc to są też bardzo ważne faktory, wyznaczniki, których się trzeba trzymać i jak ludzie wierzący, tu jesteśmy wszyscy i nasi słuchacze też, mamy też i wiarę wielką i nadzieję. Więc
ja myślę,
w tym
że
kierunku.
Ten, że, musimy pamiętać o tym, że Polska w drugiej połowie XX wieku najpierw zatrzymała komunizm. Ja nie mówię nawet o tym, co zrobiło pokolenie naszych dziadków. W 20 roku moi obaj dziadkowie byli żołnierzami Bitwy Warszawskiej, ale o tym, co zrobiło, co się stało w pokoleniu naszych rodziców po II wojnie światowej. Kardynał Wyszyński ocalił wolność Kościoła i Polska była krajem, gdzie komunizm stanął w miejscu. Kiedyś mi profesor Wiesław Szanowski opowiadał takie zdanie jednego dziennikarza szwajcarskiego, który przyjechał i mówi, wie pan, mówi, czym się różni Polska od innych krajów, gdzie panuje Związek Sowiecki? Mówi, u was ludzie wstydzą się, że należą do partii komunistycznej. U nas było to poczucie, że to jest władza narzucona, że to jest władza kolaboracyjna i tak dalej. Po tym zatrzymaniu komunizmu przyszedł Jan Paweł II, mówię, który najgłębiej wyrastał i z polskiego romantyzmu, i z rzeczywistości polskiego kościoła. Również z rzeczywistości tych dziesiątków duszpasterzy akademickich, którzy ukształtowali nasze pokolenie jako nasi nauczyciele duchowi w tamtych czasach. On był jednym z nich po prostu. I Polska była w tym krajem, w którym Solidarność zapoczątkowała zwycięstwo wolnego świata w zimnej wojnie i potem Jan Paweł II w Centesimus Annus wprost to napisał, że to się zaczęło od Polski, na polskim wybrzeżu. I przecież ta historia nie jest skończona, a my akurat wszyscy byliśmy, należymy do tego pokolenia, które uczestniczyło w tych wydarzeniach i sami wiemy, jak często byliśmy z siebie niezadowoleni. A jednak działy się rzeczy wielkie. Ja myślę, że Polska to jest nasza szansa, ale i nasze brzemię. My jesteśmy krajem powołanym do bardzo ważnych rzeczy. Musimy podnieść odpowiedzialność za naszą przyszłość i mówię, i to jest wielka rzecz, która stoi przed naszym pokoleniem, ale to jest wielka sprawa, w której również nasze pokolenie musi wypełnić swoje zadania. Myślę, że dzisiaj mówiliśmy o bardzo wielu konkretach, w których to należy zrealizować. No i reszta należy po prostu do pracy.
Czyli Polska wielkich wydarzeń, ale i też wielkich szans zmarnowanych. No.
Tak, ale reszta należy
wyciągajmy wnioski.
Do pracy, jednak, którą wszyscy musimy prowadzić.
Ale to było to jak ten Grunwald 1410, prawda? Trzeba było to dokończyć, iść dalej, a tu zatrzymaliśmy się, bo podobno żniwa, nie wiem, czy to prawda.
No nie tylko chyba, no, to też jak gdyby...
Żeby zdobyć pewne, było ten Malbork.
Ten Malbork to też pewne... tutaj, ale to znaczy myślę tak, że silna Polska, jak gdyby warunki są takie, Po pierwsze, w naszej polskiej polityce musimy zachować ten prymat tego prawa naturalnego. To jest po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać, że polityka jest oczywiście, ma jakiś taki charakter ziemski odniesień, ale muszą być te odniesienia też transcendentne, bo wielka polityka, jakieś wielkie idee, tylko tak się mogą realizować. Wspomniał tutaj ojciec świętą Faustynę Kowalską, no tutaj Miłosierdzie Boże, to znamy dzienniczki, gdzie właśnie mówi, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje, mówi Chrystus, ale oczywiście, jeśli Polska będzie posłuszna mojej woli. No i na koniec też warto chyba przypomnieć tutaj wypowiedź taką proroczą, wydaje się, prymasa Augusta Chlonda, który mówił, że zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. Także, no właśnie, ta chyba tutaj jedna z pań słuchaczek chyba też nakreśliła dobry kierunek, a więc modlitwa, ale również czyn, czyli wola także jest potrzebna. Przede wszystkim polityka musi mieć wymiar etyczny, a taką politykę chcemy realizować, czyli politykę właśnie dla cywilizacji życia.
Oby tak było, tak się dzieje, bo panów działania są tego potwierdzeniem, co do tego nie ma wyjątku, nie ma wątpliwości. Natomiast no, ciągle o to zabiegamy, nie? Żeby jakość życia politycznego, ta jakość etyczna była coraz większa, żeby, mówimy, scena polityczna nie była estradą, prawda, tylko sceną, a nie estradą, gdzie ktoś tam występuje, jakiś tam swój programik pokazuje i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo za te godziny spędzone.
Bóg zapłać.
Dobrej nocy i dobrego dnia właściwie, bo to już prawie dzień.
Ale myślę, że no, są jeszcze telefony, ale mamy jeszcze, panowie muszą odpocząć, a my mamy jeszcze materiały takie nagrane wcześniej. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Jurek, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. I pan doktor Krzysztof Kawęcki, wice też przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej.
Dziękuję, przejdę.
Dziękuję bardzo. I ja dziękuję wszystkim słuchaczom i tym, którzy się dotelefonowali, i tym, którzy nie. Myślę, że będzie jeszcze kiedyś okazja porozmawiać, bo telefony nadal są aktywne, no ale czas mamy ograniczony.